spokój we mnie zaprowadzasz. Cała ma nadzieja tylko w tobie.
Nadzieja zawieść nie może.
Cała ma nadzieja tylko w tobie.
Szukaj ratunku w słowie.
Zapraszają Gabriel Maryniaczyk
i Julita Maryniaczyk.
Boże, dobry wieczór, dzień dobry. Witam serdecznie w domu Państwa Maryniaczyków w audycji Nadzieja zawieść nie może. Szukaj ratunku w słowie. Gabriel Maryniaczyk, jego żona Julita i nasza córeczka Helena. Jak co tydzień pochylamy się nad hasłem w Biblii, które wybraliśmy w kontekście małżeństwa, posługując się słownikiem teologii biblijnej. W tym miesiącu padło na słowo służba, które w Biblii ma dwa znaczenia. Jedno to poddanie się Bogu, które prowadzi do wolności, ale też zniewolenie człowieka przez człowieka, gdzie w Starym Testamencie niewolnik wśród ludu Bożego miał swoje prawa i mógł nawet stać się dziedzicem w przeciwieństwie do niewolników w świecie pogańskim. Służba Bogu w narodzie wybranym przede wszystkim wyglądała tak, że wymagała wierności Panu Bogu, a w Nowym Testamencie służba Bogu w Izraelu oznaczała zarówno posługę kapłanów i lewitów w świątyni, jak i ogólne posłuszeństwo Jego przykazaniom. Później natomiast prorocy przypominali, że sama ofiara nie wystarczy. Ważniejsze jest posłuszeństwo i miłość oraz poznanie Boga. W Nowym Testamencie Jezus pokazuje to, że służba to też służba drugiemu. Do samego końca i bycie bezinteresownym w pomocy. Apostołowie pokazywali, że chrześcijanie są sługami Ewangelii i z radością powinni służyć ludowi Bożemu. Ja natomiast, ja i moja żona chcielibyśmy powiedzieć przede wszystkim o tym, czym jest służba w kontekście małżeństwa, bo już święty Paweł pisał w liście do Efezjan: bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej, pokazując to, że małżeństwo jest przestrzenią wspólnej miłości i wzajemnej służby, a codzienne akty życzliwości powinny tę służbę ułatwiać i to ognisko domowe ocieplać.
Aby rozpocząć mówienie o służbie, chciałem najpierw zacząć o służbie Bogu. Mam takie dwa fragmenty, dość krótkie. Pierwszy jest z Księgi Samuela. Samuel odrzekł: czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów. Drugi fragment jest z Księgi Ozeasza. Bardzo krótki, ale bardzo treściwy. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary. Poznania Boga bardziej niż całopaleń. Chciałem tutaj tylko powiedzieć dość krótko o tym, jak ja rozumiem służbę i też w kontekście takim bardzo, myślę, bliskim wielu osobom, czyli osobom wychowanym we wierze, w której też ta wiara była zasiana poprzez obserwowanie swoich rodziców, swojej rodziny, ale też pewnych tradycji, które były. Dla mnie najważniejsza przemiana w tym, jak ja patrzę na służbę Panu Bogu i jak ja patrzę na swoją wiarę, jest właśnie to, kiedy zrozumiałem te słowa, że Pan Bóg nie chce, Panu Bogu nie zależy tak bardzo na mojej pobożności pustej, takiej, którą robię, bo tak już się nauczyłem, bo tak trzeba, bo tak wszyscy robią, bo tak wypada. Na takiej pobożności, za której nic nie idzie, która nie jest podparta prawdziwą relacją albo też chęcią poznania Pana Boga. I też wtedy ta służba też nie jest z miłości, tylko ta służba jest z poczucia obowiązku. Wtedy można ją rozumieć właśnie jako taka służba komuś, komu trzeba służyć, żeby otrzymać zapłatę. Dla mnie to było bardzo ważne. Usłyszeć te słowa, że Pan Bóg pragnie miłości i poznania samego siebie, że on, jemu zależy na tym, żebym ja miał z nim relację. I przekładam to bardzo prosto też w małżeństwie, że kiedy ja robię pewne rzeczy, modlę się, wstaję rano i zamiast sięgnąć po telefon, to witam się z żoną. Jak jadę do pracy, to włączam sobie całą liturgię słowa z dzisiejszego dnia, później komentarz, aby też dobrze zacząć ten dzień, dlatego żeby oddać Jego Bogu i wtedy jest mi łatwiej kochać też innych w pracy, czy służyć jako mąż po prostu, bo kiedy tego nie robię, kiedy nie staram się szukać źródła mojej siły i mojej miłości w Bogu, to też próbuję zamiast służby dla mojej żony, dla innego, znaleźć sobie służącego, żeby on mi służył i zapewniał moje potrzeby, żeby je zaspokajał. A Pan Bóg te potrzeby zaspokaja, jeżeli się do Niego zwracam, bo to jest codzienna praca, aby o tą relację walczyć i tego poznania Boga szukać.
Cała ma nadzieja tylko w Tobie.
Księgi Samuela. Młody Samuel usługiwał Panu pod okiem Helego. W owym czasie rzadko odzywał się Pan, a widzenia nie były częste. Pewnego dnia Heli spał w zwykłym miejscu. Oczy jego zaczęły już słabnąć, nie mógł widzieć, a światło Boże jeszcze nie zagasło. Samuel zaś spał w przybytku pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: oto jestem. Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli odrzekł: nie wołałem cię, wróć i połóż się spać. Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: Samuelu. Wstał Samuel i poszedł do Helego, mówiąc: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Odrzekł mu: nie wołałem cię, synu, wróć i połóż się spać. Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: Samuelu. Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli spostrzegł się, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: idź spać. Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Mnie w tym fragmencie urzeka bardzo postawa Samuela, który chociaż nie rozumie jeszcze, że to Bóg go woła, kiedy kilkukrotnie słyszy wołanie, natychmiast biegnie do Helego. I ta postawa pokazuje dyspozycyjność i posłuszeństwo, które są kluczowe w służbie. Od razu tutaj nasuwa mi się taki najprostszy, taka jakaś, nie wiem, no najprostsza forma służenia, która przynajmniej mnie pierwsza przychodzi do głowy, to na przykład służenie w straży pożarnej czy w jakiejś placówce medycznej. No, kiedy strażak ma służbę w jednostce i jest jakieś wezwanie, to on nie może powiedzieć, że nie jedzie. Pomimo, że na przykład czasem nic się nie dzieje danego dnia, to mimo to, kiedy ma służbę, to właśnie on jest cały czas w tej postawie dyspozycyjności i posłuszeństwa. I dalej Heli jako starszy kapłan rozpoznaje, że to Pan woła Samuela i instruuje go, jak ma odpowiedzieć. Jest to też taki proces uczenia się służby. I tutaj z kolei przychodzi mi od razu na myśl taka kwestia związana z dziećmi. Kiedyś zastanawiałam się przez bardzo długi czas, jak żyć, żeby nasze dziecko też chciało pójść tą drogą, żeby też chciało poznawać Boga. I gdzieś kiedyś usłyszałam, żeby żyć w taki sposób, aby dziecko samo chciało zapytać o Niego. I właśnie ten Heli, który instruuje Samuela, jak ma odpowiedzieć, stawia mnie w takiej jego postawie w kontekście naszego dziecka, że ja jako rodzic też pełnię służbę swojemu dziecku w tym, aby doprowadzić go do Boga. Że ja też jako rodzic mam właśnie za zadanie instruować dziecko, jak ma odpowiadać na głos Pana. A trzecia kwestia, która tutaj mnie bardzo urzeka, to słuchanie jako element służby. W końcu fragmentu słyszymy: mów Panie, bo sługa Twój słucha. I Samuel przyjmuje postawę pokory i gotowości do przyjęcia Bożego przesłania, a ta myśl kieruje mnie z kolei do początku tego fragmentu. W owym czasie rzadko odzywał się Pan, a widzenia nie były częste. I faktycznie czasem jest ciemność. Czasem nie widzę Boga w jakichś konkretnych, wielkich cudach, których czasem oczekuję, ale na tym właśnie polega służba Bogu, że choć jest ciemność, to jestem. I tak samo w małżeństwie. Choć jest trudny czas, to jestem. Zawsze jestem gotowa, to wzywa mnie do tej gotowości, aby zawsze służyć, pomimo trudności, pomimo ciemnicy. I widzę, jak Bóg mi w tym bardzo pomaga. Jak bardzo Bóg pomaga mi w tej posłudze małżeństwa.
Cała ma nadzieja tylko w Tobie.
Pierwszego listu do Koryntian. Zresztą niech każdy postępuje tak, jak mu Pan wyznaczył, zgodnie z tym, do czego Bóg go powołał. Ja tak właśnie nauczam we wszystkich kościołach. Zostałeś powołany jako niewolnik? Nie martw się. Owszem, nawet jeśli możesz stać się wolnym, raczej skorzystaj z Twego niewolnictwa. Albowiem ten, kto został powołany w Panu jako niewolnik, jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie i ten, kto został powołany jako wolny, staje się niewolnikiem Chrystusa. Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci, nie bądźcie więc niewolnikami ludzi. Bracia, niech przeto każdy trwa u Boga w takim stanie, w jakim został powołany. Dla mnie to jest taki przepiękny fragment, który mówi o, no dokładnie o tym, co jest napisane na samym końcu. Aby każdy trwał u Boga w takim stanie, w jakim został powołany. I ten fragment konkretnie mogę odnieść do swojego życia, bo ja przez większą część czułam się taka niegodna Boga, bo skoro jestem grzesznikiem, to nie mogę za Nim kroczyć tak, jakbym tego chciała. I czekałam na ten idealny moment, w którym przestanę być grzesznikiem, w którym w końcu będę godna iść za Panem. Ale ten moment nie nadszedł, to znaczy nadszedł, ale nie w taki sposób, jak ja zawsze o nim myślałam. Nadszedł w momencie, w którym ja, taka brzydko mówiąc, popaprana, taka pomazana w swoim życiu, po prostu powiedziałam: Boże, idę za Tobą. Tak jak Jezus powiedział Mateuszowi, który był celnikiem: wstań i idź za mną. I on po prostu poszedł, pomazany w swoich grzechach, wstał i poszedł. Więc to jest dla mnie taki piękny fragment, który dla mnie mówi o tym, że nie ma na co czekać, nie ma, że bez sensu czekać na jakiś idealny moment, bo on może nigdy nie nadejść, a Bóg nie powołuje ludzi idealnych. zwyczajnie nie ma. I Bóg powołuje na różnym etapie życia. I kolejna myśl, która jest dla mnie tutaj ważna i wymowna, to ten fragment: nie bądźcie więc niewolnikami ludzi. A ja widzę w swoim życiu, jak bardzo jestem zniewolona często innymi ludźmi czy samą sobą. Zniewolona chęcią bycia lepszą od kogoś innego. Zniewolona swoją pychą. I to słowo daje mi pokrzepienie, bo zostałam powołana jako niewolnik. Niewolnik innych ludzi, niewolnik samej siebie. I to słowo daje mi pokrzepienie, bo ten, kto został powołany w Panu jako niewolnik, jest wyzwoleńcem Pana.
Cała ma nadzieja tylko w Tobie.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na sposób ludzki. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? To jest fragment bardzo... Ja zawsze miałem trudności z tym fragmentem na początku, bo to jest dla mnie niesamowite, jak Jezus dosłownie chwilę wcześniej mówi o tym, że Szymon jest błogosławiony i że Ty jesteś Piotr, skała, i na tej skale zbuduję mój kościół, a biedny bramy piekielnego nie przemogą. A potem jest ta scena, kiedy to Jezus karci Szymona bardzo mocno. Ale tak, ten fragment jest... dobitnie pokazuje, co znaczy służba, i pewnie wielu z nas słyszało wiele interpretacji tego fragmentu. Też każdy z nas rozumie go inaczej, odnosi go do swojego życia, bo jest on bardzo treściwy. Branie swojego krzyża i naśladowanie Pana Boga. Więc ja chciałbym się tutaj skupić na tym, o czym mówimy w tych audycjach, o małżeństwie i o tym, czym jest dla mnie służba w małżeństwie i dobranie krzyża. Bo ten fragment pokazuje. Małżeństwo i bycie sługą drugiego człowieka nie polega na szukaniu własnej wygody, ale na tej codziennej gotowości poświęcania się dla współmałżonka. To małżeństwo jest nam dane po to, aby nie tyle rezygnować ze swojego egoizmu, ale też ten egoizm w sobie, który mamy, zwalczać, bo miłość jest trudem, miłość jest pracą codzienną i my naturalnie szukamy swojej wygody, więc to nie jest łatwe, wyzbywanie się tego egoizmu i poświęcanie się dla drugiej osoby. Dlatego też ta gotowość, aby to swoje życie tracić, jest bardzo trudna, bo to oznacza, że ja muszę codziennie podejmować takie rzeczy, które nie będą dla mnie wygodne bardzo często. I to się oczywiście nie udaje codziennie, bo jestem człowiekiem, jestem grzeszny i mam trudności po prostu. Kiedy wracam, kiedy jestem zmęczony z pracy, albo kiedy po prostu właśnie położyłem się, odpoczywam, a żona mnie o coś prosi, to przychodzi ten zły duch i zaczynam się denerwować. Jak to tak? Jak tak można mnie o coś prosić, zmęczonego człowieka? Ta koncentracja tylko na sobie, którą mamy, może powodować to, że tracimy to, co jest najcenniejsze
tą prawdziwą miłość, bo łatwo jest się okopać w tych swoich wygodach i dostrzegać tylko to, że ktoś mi coś zabiera, że ktoś nie patrzy na moje potrzeby. Natomiast ta gotowość, aby tracić swoje życie i służyć, jest czymś, co jest naprawdę niesamowite i ten fragment jakoś bardzo mnie dotknął. Tutaj Jezus mówi, ten, kto chce zachować swoje życie, straci je. I ten Piotr, który chce uchronić Jezusa przed cierpieniem. A Jezus wskazuje mu, że ta prawdziwa miłość to nie unikanie trudności, ale gotowość ich przyjęcia. Ja to rozumiem, że w małżeństwie to oznacza trwanie razem w trudnych chwilach. Cierpliwe znoszenie słabości drugiej osoby. Przebaczanie i dbanie o wspólny rozwój, o wspólną drogę, bo łatwo jest powiedzieć, to jest też naturalna myśl, też kolej rzeczy, łatwo nam przychodzi po prostu wytknięcie komuś jego wady, z którą nie możemy żyć. Zmień to, bo ja już nie mogę. Albo przestań tak robić. Dlaczego tak robisz? A ja rozumiem miłość jako na dobrowolnym i świadomym zaakceptowaniu, że pewne rzeczy, które mnie denerwują, pewne wady, które są dla mnie trudnością, nie znikną w mojej żonie. I ja to kocham, ja to biorę całą. Ja to biorę. Jeżeli coś się zepsuje, to naprawiam, a nie z tego rezygnuję. Przecież jeżeli żarówka się zepsuje w domu, to nie zmieniamy domu, tylko zmieniamy żarówkę. Czyli pracujemy nad jakimiś rzeczami. I to jest takie niesamowite, że Piotr chce uchronić Jezusa. Ja też bardzo często chcę uchronić moją żonę. Mam takie kilka takich sytuacji, gdzie na przykład ja nie pozwalam jej być sobą. Widzę to. Mieliśmy taką sytuację, byliśmy na wspólnocie i Julita coś mówiła. Ja miałem wrażenie, że ona już się za bardzo rozgadała, że ludzie po prostu już są znużeni jej opowiadaniem i zacząłem ją trykać stopą. Ona w ogóle powiedziała mi potem, że tego nie zauważyła, ale powiedziała mi takie zdanie, że zaufaj Bogu, Gabryś. Naprawdę, pozwól mi być sobą. Nie musisz tak wszystkiego kontrolować. Jakoś to bardzo do mnie mocno dotarło, że ona rzeczywiście mi powiedziała, zaufaj Bogu. Myślisz o tym tylko, co ludzkie. Co ludzie powiedzą. I to wynikało na samym początku potrzeby ochrony, jakkolwiek to zabrzmi. Ale rzeczywiście, służba to też zaufanie drugiej, służba w małżeństwie, to zaufanie małżonkowi. Jestem bardzo pysznym człowiekiem, więc też małżeństwo jest dla mnie takim codziennym ścieraniem się z tym, że muszę być pokorny, naprawdę, że bardzo często, kiedy okazuje się, że moja żona wie lepiej, to muszę przyjmować tą postawę pokory i to słowo mi jakoś bardzo mocno nawraca do tego, że to branie z mojego krzyża, wiem, to może śmiesznie zabrzmi mówienie o małżeństwie w kontekście krzyża, ale tak, małżeństwo jako powołania, że to jest codzienna praca, że tego się nie zdobyło raz, tylko to jest codzienna praca, ale też piękna rzeczywistość, do której bym za nic w świecie bym nie chciał stracić ani wymienić. To jest dla mnie narzędzie zbawienia, małżeństwo. I chcę poprzez posługę Bogu, poprzez posługę żonie, córce, wypełniać to powołanie.
Cała ma nadzieja tylko w Tobie.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Powstał również spór między nimi o to, który z nich zdaje się być największy. Lecz on rzekł do nich, królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przyjmują nazwę dobroczyńców. Wy zaś nie tak macie postępować. Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa. Któż bowiem jest większy? Czy ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż ja jestem pośród was jak ten, kto służy. Wyście wytrwali przy mnie w moich przeciwnościach, dlatego ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał je mój ojciec. Abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Ten fragment według mnie ukazuje kluczowe przesłanie dotyczące służby w kontekście chrześcijańskiego przywództwa i wspólnoty. Tutaj Jezus przeciwstawia się typowemu postrzeganiu władzy, bo w świecie ludzie uważają wielkość za równoznaczną z dominacją i kontrolą, a w jego wspólnocie ma obowiązywać inny model. Przywódca ma być jak najmłodszy, jak sługa, czyli osoba, która nie rządzi, lecz troszczy się o innych. I dla mnie w kontekście rodzica, no nasza córka jest jeszcze niemowlaczkiem, dopiero zaczyna składać sylaby mama i tata, ale ten fragment bardzo zaprasza mnie do tego, aby nie być przywódcą dla swojego dziecka, bo jestem starsza, bo jestem mądrzejsza, więc lepiej wiem. Zaprasza mnie do tego, że mam być jako rodzic sługą dla swojego dziecka, mam się o swoje dziecko troszczyć, a nie nim rządzić. Ono na swojej drodze będzie miało wiele trudności i jako rodzic powinnam na każdym etapie jej życia dać jej odczuć, że rozumiem jej problem, nie bagatelizować go, pomimo że dla mnie z perspektywy wieku będzie wydawał się pewnie błahy. W tym fragmencie Jezus podkreśla, że choć powszechnie większy wydaje się ten, kto siedzi za stołem, to on sam, nauczyciel, przyjmuje rolę sługi i pokazuje, że prawdziwa wielkość wyraża się w uniżeniu i oddaniu się dla dobra innych.
To by było na tyle w dzisiejszej audycji. Dziękujemy bardzo Państwu za to, że chcieli Państwo znowu odwiedzić dom Państwa Maryniaczyków. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas pozdrawiali i słuchali nas i nas słuchali. Pozdrawiamy wszystkie siostry, z którymi rozmawialiśmy i Helenka chce dzisiaj Państwa też bardzo serdecznie pozdrowić, także... Tak. Przed mikrofonem trochę dostała tremy, ale jeszcze się nauczy. Jak co tydzień, bardzo było miło z Państwem spędzić ten wieczór. A mówili do Państwa
Julita
i Gabriel Maryniaczyk. Z Panem Bogiem.
Ja tylko w Tobie, jak niemowlę u swej mamy, tak kołyszesz moją duszę. Łody spokój we mnie zaprowadzasz.
Nadzieja zawieść nie może.
Załamana nadzieja tylko w Tobie.
Szukaj ratunku w słowie.